Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór. Przy mikrofonie Rafał Regulski, za konsoletą Ryszard Wojtowicz. Dziś Boże Ciało. Ulicami miast, miasteczek, wsi i może nawet siół przeszły procesje, a w nich wierni okazali tym swoją religijność, przynależność do Kościoła katolickiego. W studio dziennikarz Gazety Wyborczej Tomasz Cylka, od wielu lat zajmujący się tematyką kościelną. Dobry wieczór, Tomaszu.
Witam serdecznie. Bardzo miło gościć po 8 latach w tym studium. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Nam też bardzo miło. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych naszą rozmowę nagrywamy tuż przed Bożym Ciałem i Państwo słyszą ją z taśmy. Tomaszu, czy takie święto jak Boże Ciało, czy takie święto jak Trzech Króli, kiedy ulicami idą religijne pochody, są jakąś szczególną emanacją wiary, większą niż choćby ta wyrażana co niedzielę?
Ja myślę, że chyba jednak nie. To już nie są te czasy, gdzie przywiązywaliśmy do tego święta tak ogromną rolę, tak ogromną wagę. Myślę, że to jest po prostu dzisiaj wyjście z kościołów na ulicę i tyle. Tak bym to na to spojrzał. Oczywiście to jest też dla katolików jakaś próba policzenia się, spojrzenia na to, ile w naszym mieście, ile w naszych sołectwach, czy w dużych miastach nas jest, ilu decyduje się publicznie tę wiarę pokazać. Myślę, że do tych wielkich procesji wielotysięcznych już nigdy nie wrócimy, bo myślę, że i jakiś czas pandemii też pokazał, że duża część wiernych Kościoła już do tych wyznawania wiary, takiego praktykowania wiary regularnego już nie wróciła. I ta niższa frekwencja na procesjach to jest po pandemii, to jest jeden z tych efektów, aczkolwiek myślę, że tych powodów jest o wiele więcej.
I być może uda nam się o kilku z nich tutaj dzisiaj powiedzieć. Ty w swoich tekstach analizujesz sytuację Kościoła w archidiecezji poznańskiej, też poniekąd pośrednio w Polsce. No i te twoje analizy pokazują, że notujemy spadki. Właściwie można powiedzieć po obu stronach, czyli i wśród księży duchownych, mówimy o liczbie powołań, święceń, i mówimy też o liczbie wiernych. To może zacznijmy od spadku liczby święceń. Jak to tłumaczysz, że ubywa nam księży?
Może tak, zacznijmy od tego, jak to tłumaczą oficjalnie ludzie Kościoła, czyli powiedzmy w archidiecezji poznańskiej, czy to arcybiskup Stanisław Gądecki, czy jego rzecznik ksiądz Maciej Szczepaniak. Arcybiskup Gądecki obwinia tutaj przede wszystkim sytuację w rodzinach, pośrednio obwinia również media, czyli ta nagonka na Kościół.
Nie wiadomo, jak nasza rozmowa będzie odebrana.
Również, między innymi, zgadza się. To są te oficjalne ich tłumaczenia. One są bardzo takie bezpieczne dla strony kościelnej, prawda? Bardzo łatwo od siebie wszelkie błędy odepchnąć i obwinić o to wszystkich wokół. Arcybiskup Gądecki bardzo rzadko na ten temat zabiera głos. Ostatni raz tak bardzo dobitnie to było kilka lat temu, kiedy napisał list do wiernych. Czasem do tego spadku liczby powołań odnosi się również na Wielki Czwartek, na tych mszach z udziałem kapłanów przed południem w katedrach. I to są właśnie takie tłumaczenia. W rodzinach są rozwody, młodzi chłopacy nie mają dobrych wzorców, w związku z tym nie idą do seminarium. Do tego nakłada się nagonka umowna, jak już wspomniałem, w mediach, nagonka na Kościół. To jest oczywiście nagonka na Kościół według interpretacji ludzi Kościoła.
Czyli według ich interpretacji, według hierarchów, to źródła tego całego zła polegającego na malejącej liczbie, czy to powołań, czy to wiernych, to wszystko dzieje się jakby poza Kościołem, tak?
Tak, tak. No to media piszą o aferach, tak? To media ujawniają różne przypadki, czy to księży pedofilów, czy różne inne skandale związane z Kościołem, i to taki obraz dociera do tych młodych chłopaków, którzy nie mają ochoty już iść do seminariów. No te spadki są drastyczne, tak? To nie jest kwestia, czy my się spieramy, czy do święceń idzie 15 czy 14, tak? To są spadki rzędu W XXI wieku największa liczba powołań kapłańskich w archidiecezji poznańskiej to było 19. To było na początku XXI wieku i drugi raz, tak jedyny 2012 rok, to był ten rocznik, gdzie młodzi chłopacy poszli do seminariów 7 lat wcześniej, czyli tuż po śmierci Jana Pawła II. Ale i tu zauważmy, że wtedy do seminarium zgłosiło się ponad 40 chętnych, żeby zostać księżmi, zostało tylko 19. I po tych 10 latach, po tej dekadzie mamy spadek do kilku osób. W tym roku mieliśmy tego jedynego symbolicznego diakonu, choć oczywiście archidiecezja poznańska tłumaczy to, że był wstrzymany nabór i tak dalej, i że to rok propedeutyczny. Jeżeli by się okazało, że za rok tych kleryków byłoby 10, tych diakonów, którzy zostaną święceni, byłoby 10, to ja bym przyjął tę argumentację. Natomiast w tym roku święcenia diakońskie przyjęło 3 mężczyzn. Jeżeli wszyscy dotrwają, no to za rok to będzie wzrost z 1 do 3. My o takich liczbach dzisiaj rozmawiamy.
Tak, ty nawet ten 25 dzień maja opisywałeś na łamach Gazety Wyborczej jako historyczny dzień w życiu archidiecezji poznańskiej. No bo tego dnia właśnie arcybiskup Gądecki w katedrze na Ostrowie Tumskim udzielił święceń kapłańskich temu jednemu diakonowi, pochodzącemu z Czarnkowa, Pawłowi Florkowi. Nawet nazwisko być może zapisze się w annałach kościelnych.
No, nie tylko. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba do Kurnika czy do Bnina pójdzie pracować na tą pierwszą parafię, więc będzie to też dla tej wspólnoty jakiś też ważny znak. No, natomiast no, to nie jest sytuacja normalna, nawet jeżeli, powtarzam, przyjmiemy te tłumaczenie, że to rok propedeutyczny, czy to jest 1 czy 3, to są naprawdę liczby zatrważające.
To teraz powiedz mi, bo cytujesz w jednym ze swoich artykułów księdza Radka Rakowskiego, proboszcza parafii na Łacinie, który te malejące liczby powołań komentuje tak u ciebie. Można powiedzieć, że mamy tyle powołań, ile potrzebujemy. Jak te słowa odbierać? Jak je czytać?
No on tak właśnie zawsze z dystansem, z fajnym humorem takim odpowiada, jak bardzo cenię wszystko, co robi ksiądz Radek Rakowski. To jest chyba przykład takiego duchownego, który na przekór wszystkiemu nie uważa, że za wszystko odpowiadają media i on z tymi mediami potrafi się porozumieć. Chyba nie czytałem, albo nie słyszałem żadnej wypowiedzi niepochlebnej w mediach na temat jego działalności, a ze strony ludzi Kościoła już takie wypowiedzi słyszałem. I ja to traktuję tak właśnie trochę przewrotnie, że on mówi, że jeżeli pewnie może myśli tak, że jeżeli wiernych w Kościołach jest tak mało, no to może tych wielu, tych księży tak nie potrzebujemy. Oczywiście nie wiem, tak naprawdę, jak trzeba by jego oczywiście
zapytać. Czyli w tej interpretacji można by czytać taki mechanizm, który sam się reguluje. No właściwie nawet to byłoby logiczne. Maleje liczba osób, przepraszam za to wyrażenie, do obsługi przez duchownych, no to i też maleje liczba samych duchownych.
Tak, zgadza się. To byłoby, ta interpretacja byłaby właściwa pod jednym warunkiem, gdyby kościoły nie były zamykane, tak? Bo jednak liczba parafii jest taka sama. Oczywiście zdarzają się już przypadki, gdzie arcybiskup Gądecki podejmuje decyzję, że te parafie łączy, ale są tylko małe wsie, tak? Cały czas arcybiskup Gądecki podejmuje decyzję, że kościoły trzeba budować. I takie nowe kościoły powstają w wielu miejscach, czy w Poznaniu, czy pod Poznaniem. Wielu nowych, młodych proboszczów zmaga się z problemem wybudowania tej świątyni. Trwa to zawsze po kilka lat, bo skądś te pieniądze trzeba wziąć. Więc to chyba tak nie jest do końca, że jeżeli mamy mniej liczby wiernych, to tych mniejsza liczba kapłanów wystarczy. Nie, jeżeli nie zamykamy kościołów, to jest problem bardzo duży.
A nie sądzisz, że jest takim może niepisanym wyzwaniem stawianym proboszczom, którzy trafiają do tak zwanych sypialni dużych miast, tak jak tutaj mówimy o miejscowościach podpoznańskich, że jeżeli tam jest tylko kaplica na przykład, albo nie ma jeszcze nic i ta droga do kościoła jest ciut dłuższa, to że takim niepisanym wymogiem stawianym takiemu, może nawet testem na dobre kapłaństwo jest postawienie tam kościoła?
Może masz rację, może troszeczkę tak wygląda, ale przecież no właśnie, wracamy znowu do punktu wyjścia, te kościoły trzeba za coś wybudować. kuria w bardzo niewielkim stopniu finansowo wspiera proboszczów w budowie tych kościołów, tak? Proboszczowie muszą te pieniądze znaleźć u swoich parafian. Jak wyglądają kwestie finansowe, wszyscy dobrze wiemy. No, te składki są coraz mniejsze. Parafianie nie tak chętnie już dokładają się do wielu kościelnych przedsięwzięć, więc to nie jest tak łatwo. Kościół buduje się przez kilka lat. Ja obserwuję na przykład, jak ksiądz Adam Przewoźny buduje kościół w Lusówku pod Poznaniem, to stawia bardzo powoli. To wszystko idzie, natomiast jemu się chce, widać, że to on potrafi. Parafian do tego pomysłu, do tego przedsięwzięcia potrafi ich zmobilizować. To nie jest tak, że on nic nie robi, ale no, to kościół nie buduje się ani rok, ani dwa. Więc wróćmy znowu do tego księdza Radka Rakowskiego. On objął właśnie taką sypialnię w sercu Poznania, osiedle Łacina. To jest typowa sypialnia, gdzie mieszkają młodzi ludzie, to najczęściej młodzi ludzie, którzy mogli już wziąć te umowne kredyty, czyli są po 30. To są często ludzie już, którzy mają małe dzieci. To nie jest tak, że oni zafundują wielką świątynię. Przed pandemią, nie wiem jak teraz, ile kosztuje postawienie ta kościoła, przed pandemią, przed rokiem 2020, jak rozmawiałem z tymi księżmi, którzy budują kościoły, no to były stawki od 8 do 10 milionów złotych, ale powtarzam, to było przed pandemią, myślę, że spokojnie możemy to teraz pomnożyć razy dwa, jeżeli nie więcej. Taki jest koszt wybudowania bardzo małego kościoła. A ksiądz Radek, nie, on przyjął, jak wszyscy wiemy, zaadoptował ten umowny sklep na parterze w bloku i próbuje się tam ogarnąć tą swoją wspólnotę. Robi to tak wspaniale, że ten jedno pomieszczenie już nie wystarczyło, więc zrobił na zrzutce, proszę zwrócić uwagę, zrobił na zrzutce zbiórkę pieniędzy i bardzo szybko zdobył pieniądze na to, żeby zaadoptować sąsiednie pomieszczenie i on w tych warunkach działa, jest realistą, że ludzie, którzy mają wysokie kredyty, nie będą płacić dużych pieniędzy na budowę kościoła, więc ta budowa jest gdzieś w czasie odłożona.
Mhm. Przypomnę, że gościem tej rozmowy po zachodzie jest dziennikarz Gazety Wyborczej Tomasz Cylka, dziennikarz od lat piszący o kościele, o życiu kościoła w Wielkopolsce i nie tylko. Tomaszu, wspomniałeś o łączeniu parafii polegającym na razie na tym, że jeden proboszcz zaczyna obsługiwać dwie dotychczasowe, najczęściej małe parafie wiejskie, ale też opisujesz w swoich tekstach ostatnich to, że te parafie w dużych też miastach idą po pomoc do zakonów i tam pojawiają się zakonnicy. Czyli rozumiem, że trzeba sięgać po posiłki, że tak powiem.
Trzeba sięgać po posiłki, bo księży jest za mało. Mówiliśmy o tych spadających liczbie święceń kapłańskich. Jest już sytuacja, że więcej księży umiera właśnie niż przyjmuje święcenia. Do tego też nie ukrywajmy, że są też przypadki, że księża zrzucają te sutanny, więc ta sytuacja personalna jest coraz trudniejsza, więc jednym z wyjść jest rzeczywiście oddanie kilku parafii za to spada, przepraszam za określenie, ze stanu archidiecezji, przyjmują ją zakony, one odpowiadają za pełną obsługę duchownych. W Poznaniu takie zakony, takie parafie przejęły już zakony, między innymi redemptorystów. Teraz w tym roku pierwszego sierpnia przejmą na Śródce, na Głównej, przepraszam, księża werbiści. Proszę zwrócić uwagę, zakonnicy, których powołaniem jest misja na świecie, przybywają z misją do Poznania, żeby ratować tutaj sytuację personalną. No to jest właśnie taki znak. Nie ma duchownych, trzeba sięgać po posiłki, tak jak to powiedziałeś. Myślę, że to będzie też coraz częściej, tylko że pamiętajmy, że tak jak spada liczba duchownych w seminariach świeckich, tak i spada liczba duchownych w zakonach. Te właśnie posiłki kiedyś też się skończą.
Zresztą zauważmy, że po kolędach też często chodzą zakonnicy, którzy nawet są pierwszy raz w danej miejscowości.
Tak, ja przyznam się, że do tego zjawiska, o którym teraz wspomniałeś, mam naprawdę bardzo negatywny stosunek, bo oceniam to tylko i wyłącznie jako skok na kasę, bo innej interpretacji tutaj nie ma. Jeżeli przychodzi zakonnik, który nie ma żadnego związku z parafią, nie wie w ogóle, co się w tej parafii dzieje, a zostaje w cudzysłowie wynajęty, bo przecież wiadomo, że za Bóg zapłać tego nie robi, dostaje z tego odpowiednią gratyfikację finansową i idzie po kolędę i ma rozmawiać z parafianami o problemach ich parafii, nie znając tej parafii, to jest jakieś kuriozum. Myślę, że lepiej te kolędy odprawiać naprawdę rzadziej, co 2-3 lata, ale żeby to jednak chodzili tylko i wyłącznie duchowni, którzy należą do konkretnej parafii. Wynajmowanie zakonników po to, żeby odwiedzić domy i wziąć przysłowiową kopertę, jest naprawdę czymś najgorszym.
Mm-hmm. Powoli zamykając ten rozdział malejącej liczby powołań wśród księży, wśród duchownych, przytoczę jeszcze takie zdanie Piotra Ciacka, socjologa, mentora biznesu, wiceprezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Wypowiedział to 4 lata temu. Paradoksalnie cieszę się ze spadku powołań, bo masowe powołania są czymś najgorszym w Kościele.
No pewnie tak. Oczywiście to jest bardzo logiczne i trafne jest spostrzeżenie, ale no, jeżeli dojdziemy do sytuacji, że nie będzie miał kto pracować, no to cieszymy się z tego. Myślę, że no dojdziemy za może nie nasze pokolenie, ale następne na pewno dojdzie do sytuacji, gdzie te kościoły będą w Polsce zamykane. Tu nie ma się co łudzić i oczywiście ci najbardziej wierzący czy inni publicyści z katolickich mediów może mają na to inne zdanie. Może uważają, że Kościół się obroni, bo już istnieje ponad 2000 lat. Nie, ja uważam, że dojdzie również w Polsce do takiej sytuacji jak w Irlandii, że kościoły będą zamykane i nie mam tutaj do tego żadnych wątpliwości. Będzie to powód i zarówno spadającej liczby wiernych, jak i przede wszystkim nie będzie kto miał pracować.
Czyli nie wierzysz, idąc krok dalej, dopowiadając wywód Ciacka, że ilość przejdzie w jakość.
Tak, no, często jest to ten argument, tak, że księża mówią, nie, my się nie przejmujemy tym, że już na procesję nie przychodzi tyle ludzi, bo przychodzą ci, którzy chcą, tak? Bo 30 lat temu to przychodzili ludzie, bo wypadało, tak? Nie, ja już tej argumentacji nie przyjmuję. Trzeba znaleźć tutaj jakiś balans, znaleźć jakiś kompromis i nie łudzić się, że jakość jest ważniejsza niż ilość, bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, tak jak teraz jest w szkołach, że w ogóle lekcje religii się nie odbywają, bo nie ma chętnych, to niedługo dojdzie tak, że nie będzie chętnych na niedzielne msze.
A powiedz, jaka jest twoja interpretacja tego, jak to w ogóle tak już szerzej na to patrząc, oceniać, że po tym 89 roku właśnie obserwujemy, oczywiście z tym wahnięciem po śmierci papieża w górę, ale obserwujemy właśnie tą malejącą motywację do pracy kapłańskiej wśród potencjalnych właśnie kapłanów. Dlaczego za PRL-u te powołania były takie liczne, a po 89 tak stopniowo liczba księży nam maleje? Co takiego właściwie się stało?
Ja myślę, że kiedyś duchowny rzeczywiście miał wielki autorytet. Był po prostu człowiekiem wielkiego zaufania, czy to w parafii wiejskiej w ogromnym stopniu, ale również i przecież w parafiach miejskich. Rzeczywiście to był duchowny, który potrafił stalić wokół siebie tysiące ludzi. Rzeczywiście parafie były takim miejscem, gdzie nawet przychodzili przecież na różne spotkania ludzie niewierzący i nie było z tym żadnego problemu, tak duchownie nikogo nie wyrzucali. Odbywało się dyskusje przecież w poznańskim kościele ojców dominikanów, wiele przecież spotkań animowali ludzie niewierzący i nikt nie miał z tym problemu. Dzisiaj sytuacja, że w salce katechetycznej spotkanie prowadzi agnostyk czy ateista, jest już rzeczą niewyobrażalną. W związku z tym, jeżeli spada autorytet księdza, a do tego spadku autorytetu uważam, że w dużej mierze, nie mówię, że tylko i wyłącznie, ale w dużej mierze przyczynili się sami księża swoim zachowaniem, swoim politykowaniem. Bardzo często przecież te wszystkie skandale obyczajowe, które wychodzą na światło dzienne, to jest przede wszystkim złe zachowanie samych duchownych, którzy jedną rzecz mówią na ambonie, a zupełnie inaczej się zachowują. W związku z tym trudno już uznać większość duchownych za taki autorytet, jak był kiedyś. Jeżeli tego autorytetu nie ma, to i młodzi ludzie nie są zainteresowani tym, żeby iść.
Bo tak zadając to pytanie, też pomyślałem, że może ten fundament powołań przed 89 rokiem też nie był taki do końca stricte tylko religijny, tylko on miał też...
Tak, społeczny wymiar.
Tak,
nie chcę już używać słowa polityczny, nie, ale rzeczywiście taki bardziej wymiar społeczny, tak, że to, tak jakbyśmy to powiedzieli, to było na topie, tak, że rzeczywiście życie toczyło się, przede wszystkim życie opozycji ówczesnej toczyło się w kościele, bo tam opozycja znalazła schronienie i tak to wyglądało. Później już kościół nie musiał być schronieniem. Pierwszym etapem było przeniesienie religii do szkół. To jest przecież rok 1990, ale jeszcze powiedzmy te dwie dekady to się wszystko jakoś toczyło, czyli tak w szkole podstawowej to frekwencja prawie 100%, a w szkołach średnich powiedzmy 90%, ale po śmierci Jana Pawła II, gdzie już Polacy nie mieli tego punktu odniesienia, no to już zaczęła się równia pochyła. Tak, tu już młodzi, którzy nie pamiętają Jana Pawła II, oni nie czują potrzeby już wielkiego związku z Kościołem. Stąd w szkole podstawowej do pierwszej Komunii Świętej okej, jest prawie 100% ludzi, przynajmniej ci, którzy uważają się za wierzących, a nie praktykujących. A zwróćmy uwagę, jak już spada frekwencja, jeżeli chodzi o bierzmowanie, które jest dzisiaj w 7-8 klasie, tam już to jest na poziomie połowy, 30% w zależności oczywiście od parafii. Mówię o dużym mieście takim jak Poznań, bo na wsiach pewnie te frekwencje cały czas są wyższe. Ale w dużym mieście nie, to już bierzmowanie, a już religia, jak wygląda w liceach, no to wiemy, to jest już na poziomie 30%.
Do tych wątków wrócimy w drugiej części naszej audycji, a jeszcze kończąc tę pierwszą, też tak wyrażę takie na wyczucie, na intuicję moje spostrzeżenie, że chyba też dawniej rodzice, rodziny młodych ludzi decydujących się na kapłaństwo, na wstąpienie do seminarium, że to napawało dumą, to było takim też powodem do pochwalenia się, no jakąś też nobilitacją. Mamy w domu księdza, będziemy mieli księdza. I to też jakoś zupełnie gdzieś zgasło.
Tak, pewnie tak. To jest naturalna konsekwencja, tak? Jeżeli z jednej strony coś nie pasuje, to i z drugiej strony to też gdzieś te tryby nie działają i nie ma, to już nie jest powód do tego, żeby się chwalić. Aczkolwiek myślę, że jeżeli jest jakaś bardzo na przykład pobożna rodzina w jakiejś wsi czy miasteczku małym i syn decyduje się na pójście do seminarium i jeżeli wszyscy widzą, że ta rodzina naprawdę żyje po Bożemu i ten człowiek też żyje po Bożemu, to myślę, że nadal byłoby to docenione. Natomiast no, jeżeli potem mamy sytuację, że gdzieś to w seminariach wszystko przy tym umownym praniu mózgu się wszystko gdzieś obraca o 180 stopni, no to już wtedy różnie bywa.
A słuchaj, tak teraz jeszcze po ludzku spójrzmy na to. Mam nadzieję, że cały czas mówimy po ludzku, ale twoim zdaniem dzisiaj łatwo czy trudno być księdzem?
Nie, oczywiście nie będę tutaj mówił, że oczywiście jest bardzo trudno, tak? Duchowni nie mają dzisiaj łatwo. Wracając do tego umownego księdza Radka Rakowskiego, który prężnie działa i nie ma, ja nie mam do czego się w jego działalności i duszpasterskiej, i tej takiej menedżerskiej przyczepić, no to on obrywa za wszystko, tak? Za wszystko, co dzieje się złego w polskim kościele, obrywa za złe decyzje biskupów, obrywa za ukrywanie pedofilii, obrywa za wszystkie różne inne skandale, ale on nie, bardzo w nim cenię to, że on nie unika tych tematów. Jeżeli on jest o to pytany, on próbuje odpowiedzieć na tyle, na ile potrafi, na tyle pewnie na ile może, bo może myśli jeszcze bardziej radykalnie, tylko tego z lojalności dla zwierzchników nie mówi wprost i mówi to jakoś naokoło, ale zawsze potrafi się zmierzyć z tym problemem. Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, że on odmawia, że nie, on nie będzie na ten temat rozmawiał. Nie, zawsze i to w stosunku i do dziennikarzy, i przede wszystkim do swoich parafian. Dlaczego na zrzutce w 3 czy 4 dni zdobył pieniądze? No bo on potrafi szczerze o wszystkim ze swoimi parafianami porozmawiać. A oczywiście, że tych parafian jest mniej niż kiedyś na takim osiedlu, to nie zmienia faktu, że jest bardzo aktywnym i dynamicznym kapłanem.
A taka zrzutka to jest naprawdę taki chyba miarodajny też miernik zaufania, bo tam nikt nie musi, każdy każdy, kto coś daje, to tylko dlatego, że chce.
Tak, widzimy w procencie, na ile się to zapełnia.
Tak.
Widzimy dokładnie, ile proboszcz zebrał pieniędzy, czy to jest 100%, czy nawet ponad 100%. Kwota określona się pokazuje. Każdy parafianin wie, ile przedsięwzięcie kosztuje. To jest bardzo taka szczerość duchownego, nawet w sprawach finansowych, w stosunku do parafian jest bardzo ważna i rzeczywiście, tak, jeżeli duchowny jest godzien zaufania, to wierni, mimo że jest ich mniej, mu zaufają.
Do rozmowy z Tomaszem Cylką, dziennikarzem Gazety Wyborczej, wrócimy za kilka minut.
Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem.
Rozmowy po zachodzie.
A w dzisiejszej świątecznej rozmowie gościem jest Tomasz Cylka, dziennikarz Gazety Wyborczej, zajmujący się tematyką kościelną. Mówiliśmy o kryzysie kapłaństwa w pierwszej części naszej rozmowy, to teraz o kryzysie po jakby drugiej stronie. Tych, którzy tych kapłanów potrzebują, no właśnie, czy potrzebują. Ich liczba też maleje.
Tak, liczba, myślę, że nie wchodźmy tutaj w bardzo drobiazgowe szczegóły, ale powiedzmy, że w skali ogólnopolskiej badania ostatnie, które mamy, to jest około 29, średnia 29% wiernych jest praktykująca. Ale co to znaczy, że jest praktykująca? To znaczy, że w jedną niedzielę w roku przyszli do tego kościoła i zostali policzeni przez ministranta stojącego przy drzwiach. Ministrant przekazał te dane proboszczowi. Proboszcz przekazał te dane dalej do kurii.
Czyli wyżej, wyżej.
Czyli coraz wyżej. Jest ileś tych źródeł. Profesor Józef Baniak, nieżyjący już socjolog religii, tutaj dobrze kojarzony w Poznaniu, bo wykładał socjologię religii na Uniwersytecie Poznańskim, mieszkał w Kaliszu, czyli miał pogląd i na diecezję kaliską, i na archidiecezję poznańską. Zawsze mówił, że te badania to jest, bardzo delikatnie teraz powiem, że to jest taka nadinterpretacja, myślę, bo bardzo on też otwarcie mówił, że proboszczowie przecież chcą przekazać jak najlepsze statystyki, więc delikatnie je zawyżają. To była oczywiście opinia profesora Baniaka, którą ja jakoś przyjmuję. Ona dla mnie jest w pewien sposób wiarygodna. W związku z tym, ale okej, przyjmijmy, że 29% w archidiecezji poznańskiej to było 27%. Podobnie było w archidiecezji gnieźnieńskiej. Troszeczkę tutaj lepiej zawsze jest diecezja kaliska. To są dane dotyczy po pandemii. To jest rok 2022. Przed pandemią te średnie były mniej więcej o 10 punktów procentowych wyższe, czyli to było gdzieś średnia tam około 38%. Tak zwykła pandemia, zwykła, niezwykła sprawiła, że ludzie nie wrócili do kościoła. Kościół oczywiście się chwalił, że to troszeczkę drgnęło w porównaniu do roku 2021, no ale to jest efekt tylko i wyłącznie dlatego, że część po prostu wiernych przestała się bać gdziekolwiek wychodzić. No, rok 2020-2021 to było to serce pandemii, czyli mamy 1/3 praktykujących, przyjmuje komunię z tego około 13%. No, czyli tak to wygląda bardzo, myślę, słabo, żeby powiedzieć bardzo delikatnie.
Dodajmy, że to liczenie tak technicznie wygląda w ten sposób i polega na tym, że najczęściej ministranci stoją przy wszystkich wejściach do kościoła i po prostu liczą. No, tak liczą. Raz, dwa, trzy. I potem oczywiście tych przyjmujących komunię też liczą, stojąc obok kapłana rozdającego komunię.
Tak, wystarczy, że jest deszcz i ta statystyka może się zmienić. Z drugiej strony może być piękne słońce, kiedy ludzie wybiorą wyjazd na działkę czy do lasu i też może ta statystyka być zupełnie inna. Tak to wygląda mniej więcej. No, ale jest to, mamy jakiś punkt odniesienia rzeczywiście. Tak, 1/3 można uznać, że jest praktykujących. Gdzie są 2/3? Trzeba teraz się zastanowić, dlaczego te 2/3 już nie uznaje, że jest potrzebne chodzenie do kościoła.
Mhm. A powiedz mi, czy tutaj ma jakieś znaczenie to, że się liczy przyjmujących komunię i w ogóle wchodzących do kościoła?
No, czy to jest o tyle, że chyba z wielu wiernych albo nie chodzi do spowiedzi, bo nie czuje takiej potrzeby. Jest też grupa wiernych, która tej komunii świętej przyjmować nie może. To są na przykład osoby po rozwodzie w drugim związku małżeńskim, które niejako, przepraszam za wrażenie, z automatu tej komunii świętej przyjmować nie mogą, ale mogą przychodzić do kościoła, więc myślę, że to jest dla statystyk tego typu rozróżnienie potrzebne.
Mm-hmm. No to w takim razie, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że już młodzież zaczyna uciekać od lekcji religii. Gdzie to się właściwie zaczyna, ten kryzys z punktu widzenia Kościoła, nazywany kryzysem?
No tu Kościół znowu pewnie obwini o wszystko media i tak dalej, ale to już żeśmy umówili i nie będziemy wracać, bo argumenty są podobne. Natomiast młodzież nie czuje, w mojej ocenie młodzież nie czuje potrzeby chodzenia do Kościoła. Nie czuję potrzeby chodzenia na religię, po prostu. Teraz pytanie dlaczego? Pewnie by trzeba zapytać znowu samych młodych ludzi. Natomiast patrzą po pierwsze na zachowanie samych duchownych, po drugie widzą zachowanie hierarchów kościelnych i po trzecie wreszcie widzą wszystko, co wokół nich się dzieje, tak, że to życie społeczne, co za tym idzie, to życie polityczne, ten sojusz umowny tronu z ołtarzem, czyli przez 8 lat przecież mieliśmy piękne współżycie rządu prawicy i kościoła katolickiego, którego emanacją były tutaj przede wszystkim wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego, dzisiaj metropolitę krakowskiego, ale przecież wywodzącego się z Poznania, czy także kontrowersyjne wypowiedzi arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Jeżeli oni słyszą arcybiskupa Gądeckiego, który wypowiada się na temat jakiegoś filmu z Netflixa i Netflix oskarża o wszelkie zło, co się dzieje. Młodzież to słucha, młodzież, która ogląda tego Netflixa z wypiekami na twarzy i potem słyszy taką wypowiedź hierarchy, no to po co ta młodzież czuje? Po co? Próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mam iść na tę religię, jeżeli mam słuchać tego typu wywody. No, tu było naprawdę ostatnie lata tutaj w Poznaniu. Mieliśmy wiele takich przykładów. Przypomnę wystąpienie arcybiskupa Gądeckiego przeciwko spektaklowi Golgota Piknik na festiwalu Malta, gdzie zmobilizował Kościół poznański przecież wszystkich przeciwników spektaklu, który rzekomo miał być obrazoburczy, choć ojciec Tomasz Dostatni na przykład obejrzał jedno z wystawień tego spektaklu i nie czuł się urażony, mimo że jest przecież jak najbardziej duchownym uprawnionym do wypowiadania tego typu opinii. Jeżeli młodzież widzi tego typu zachowania, nie czuje potrzeby pójść to na religię.
Mhm. Czy zgodzisz się z taką diagnozą, że podejście młodzieży do kościoła staje się, stało takie właśnie obojętno-memiczne, bym powiedział, bo ja trochę tych ludzi młodych znam i takie mam spostrzeżenia.
Zgadzam się z tobą w 100%. Myślę, że typowym takim przykładem jest umowna godzina 21:37. Dzisiaj o tej godzinie na różnych wycieczkach szkolnych młodzież sobie robi jakieś happeningi i tak jak powiedziałeś, z tego żartuje, mimo że no, dla nas tych starszych, którzy trochę siwych włosów na głowie mają, bez względu na to, czy są wierzący, czy nie, no to była to jakoś ważne wydarzenie w tym 2005 roku i nigdy byśmy sobie nie pomyśleli, żeby z tej godziny 21:37 robić jakiegoś mema. Dzisiaj dzieci to myślę już te starsze klasy szkoły podstawowej czy licealiści nie widzą w tym nic złego, nie czują jakiegoś zgorszenia i po prostu się z tego śmieją. I to jest taki właśnie przykład, taki typowy przykład tego, że nie ma dzisiaj dla młodych świętości.
Tak sobie właśnie myślę, bo przywołałeś po raz kolejny w tej audycji ten moment śmierci Jana Pawła II. I czy to nie jest też trochę tak, że polskie społeczeństwo, to przyznające się do wiary katolickiej, właściwie jakby utożsamiło tę wiarę z jednym człowiekiem, z jedną osobą, czyli z Karolem Wojtyłą. No i kiedy go zabrakło, to właściwie tej wiary trochę też zaczyna brakować, czy już brakuje?
W dużej mierze tak jest, tak było i tak jest. Do tego teraz mamy przecież te różne reportaże, które ukazują działalność biskupa Karola Wojtyły, która może budzić wątpliwości. Mówię to w sposób delikatny, nie stawiam żadnych oskarżeń. Nie wszystko jest czarno-białe, natomiast trzeba o tym rozmawiać, tak? Jeżeli są ludzie, którzy uważają, którzy żyją jeszcze i mówią o tym przed kamerami, że biskup Karol Wojtyła pewne rzeczy próbował przemilczeć, czy nie zrobił w różnych sprawach tyle, co mógł zrobić, to trzeba po prostu stanąć z tymi ludźmi i z nimi porozmawiać, a ze strony kościelnych hierarchów takiego kroku nie widzę. Tym bardziej, że jest coraz mniej tych takich duchownych otwartych, którzy chcieliby się z tym problemem zmierzyć. Mam tutaj na myśli choćby odejście księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, na którego pogrzeb nawet arcybiskup Jędraszewski nie zechciał się ruszyć. Ksiądz Isakowi Zaleski bardzo krytykował działalność arcybiskupa Jędraszewskiego i nie krył się z tym. I wiele ofiar pedofilii w kościele u niego znalazło takiego wsparcia, jakiego nie znalazło u hierarchów. I myślę, że takich głosów potrzeba więcej. Choć rzeczywiście jesteśmy tutaj, żyjemy w Wielkopolsce, więc to nie jest tylko archidiecezja poznańska. Trzeba tutaj zauważyć próby. Nazywam to próbami, bo arcybiskup Wojciech Polak z Gniezna próbuje tak no powoli robić to, co by można. Mówi, myślę tutaj przede wszystkim o obronie właśnie tych skrzywdzonych ludzi w kościele, ale no jego głos jest bardzo taki na osobności w tym episkopacie. Wybór przewodniczącego episkopatu, czyli arcybiskupa Tadeusza Wojdy z Gdańska, któremu też ludzie zarzucają, że ukrywał pewne rzeczy w kościele, dowodzi na to, że no, tacy ludzie jak arcybiskup Polak są zdecydowanej mniejszości.
Mm-hmm. A powiedz, jeszcze wracam do tego pytania poprzedniego, kiedy tak mówimy o utożsamieniu właśnie wiary, czy spersonifikowaniu jej też do jednej osoby, w tym przypadku Jana Pawła II, to czy to też nie świadczy o jednak takiej, nie chcę użyć słowa słabej, ale jednak nieco naiwnej tej podstawie tej wiary? Czy to nie znaczy, że ten nasz katolicyzm nie był też przez te lata nawet PRL-u taki trochę niedojrzały?
Tak, ale to była sytuacja społeczna taka, więc jakoś bym tutaj się tego nie czepiał. Natomiast rzeczywiście no, później, od lat 90. no to już nie mieliśmy tego w cudzysłowie jarzma komunizmu i można było te rzeczy zupełnie inaczej poukładać. Ale przecież ludzie dzisiaj, młode pokolenie, to już ja nie mówię, przecież teraz w tym roku to maturzyści, to jest rocznik śmierci Jana Pawła II. Mówimy o maturzystach, a do tego dodajmy właściwie ludzie, którzy dzisiaj już są bronią prace magisterskie, nie pamiętają Jana Pawła II. Więc to już właściwie jest rozdział zamknięty. My mówimy o tym pokoleniu z siwymi włosami, które jeszcze do tego może się odnosić.
Tak, tylko wiesz co, chodzi mi też o to, że to pokolenie z siwymi włosami być może nie potrafiło przekazać tej swojej wiary no, tym obecnym maturzystom.
A może sami się nie potrafiliśmy zachowywać i pokazywać, że Kościół to nie jest tylko klepanie formuły, tylko to jest po prostu przekładanie to na życie. Jeżeli widzimy polityków, którzy siadają w pierwszych rzędach Kościoła, a nie potrafią przekazać znaku pokoju przeciwnikom politycznym, przecież wszyscy pamiętamy te akcje, jak Jarosław Kaczyński był odgradzany od prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby tylko nie byli blisko siebie, żeby nie daj Boże trzeba było się odwracać na znak pokoju. No to o czym? Jakiego poziomu to jest wiara? Nie? To jest tylko i wyłącznie wiara na pokaz. I gdzieś ci ludzie tacy uczciwi, wierzący, którzy rzeczywiście wierzą, że to trzeba nie tylko chodzić do kościoła, nie tylko przyjmować komunię, ale przede wszystkim żyć tą wiarą, są niestety w mniejszości.
Jedno się wydaje niemalże pewne, no bo nie chciałbym rozstrzygać, ale no, polscy duchowni, hierarchowie nie lubią przyznawać się do błędów, nie lubią przyznawać się do słabości. I no, wyrazem tego też była reakcja chociażby na filmy Braci Sekielskich, kiedy ja na przykład usłyszałem tuż po emisji z ambony, że kolejny atak na Kościół.
Tak, kolejny atak na Kościół, ale myślę, że tu w Poznaniu musimy wrócić do sytuacji sprzed 22 lat. W 2002 roku ujawnił się skandal wokół nieżyjącego już arcybiskupa Juliusza Peca. I proszę zwrócić uwagę, jak wszyscy duchowni wtedy mówili, że to jest tylko i wyłącznie atak na Kościół. I musieliśmy czekać 17 lat do 2019 roku, do śmierci arcybiskupa Peca, żeby jego następca, arcybiskup Gondecki, powiedział przepraszam. 17 lat czekaliśmy. Jeżeli my 17 lat czekaliśmy na słowo przepraszam w tak ważnej sprawie i w tak oczywistej sprawie, w której wypowiedział się również Watykan, no to jak można, liczyć, że duchowni będą przepraszać za wszystkie inne sprawy, w tym i za to, o czym wspomniałeś, za to, co ujawnili bracia Sekielscy. To jest dla mnie taki wymowny znak tutaj w Poznaniu wielkiej porażki, wielkiej nadziei, jaką tu w Poznaniu wszyscy mieliśmy za sobą arcybiskupa Gądeckiego, i on ewidentnie tej roli tutaj nie udźwignął.
Mm-hmm. Czyli to taki kolejny grzech niestety Kościoła, i tych grzechów jest więcej. Powiedziałeś już o tym flircie z władzą. No, Kościół zwykle okazuje się, jest beneficjentem zmian, i to społeczeństwo też przynajmniej razi w oczy.
Myślę, że nie ma... Ja nie mam nic przeciwko temu, że Kościół dostaje od państwa dotacje na remonty zabytków i tak dalej.
Oczywiście.
Nikt z nas, ani ty, ani ja, myślę, że część społeczeństwa, oczywiście myślę, że już jest jakaś taka część radykalna bardzo, gdzie oczywiście nic Kościołowi nie dawać, ale okej, ja nie widzę tutaj problemu, żeby Kościół otrzymywał pieniądze, czy to od z budżetu państwa, czy to z Unii Europejskiej, czy to z budżetów samorządów, żeby dostawał tutaj wsparcie. Natomiast skala tego zjawiska przez ostatnie 8 lat była po prostu niewyobrażalna, i myślę, że na tym można poprzestać.
Mm-hmm. Ja bym nie chciał wchodzić w jakieś drobiazgi i takie już wypominki, ale no, tak anegdotycznie przytoczę taką opowieść pewnej znajomej, która mówiła, że proboszcz pewnej małej parafii zamieniał i tak niezłej klasy samochód na jeszcze lepszej klasy samochód, i wśród znajomych opowiadał, takich bardziej zaufanych, że on pozostanie przy tej samej marce i też będzie to kolor ten sam, żeby te stare babcie się nie połapały, że on ma znowu nowy samochód.
A z drugiej strony mamy księdza Radka, który jeździ na rowerze przez Poznań, tak? Więc można. Tylko trzeba chcieć. Tak, ale myślę, że te zachowania, Rafale, o których mówisz, one będą coraz rzadsze. Nie mają duchownie innego wyjścia i oni muszą się opamiętać. Jeżeli się nie opamiętają, nie będą próbowali o finansach ze swoimi parafianami rozmawiać, to nie ujadą, to będą w coraz gorszej sytuacji.
No tak, a powiedz w takim razie, jaki jest twój pogląd na postulat opodatkowania Kościoła, jego dochodów też wynikających z obsługi sakramentów, z obsługi ceremonii?
Tak, jestem.
Bo tu też się pojawiają głosy krytyczne w społeczeństwie.
Tak, co łaska, tak? Prawda, co to znaczy? Nie? Znam wielu księży, którzy nie biorą, jeżeli widzą, że młodej pary na to nie stać, to nie wezmą ani grosza, czy to za chrzest, czy to za śluby, natomiast...
Pogrzeb.
Także. Natomiast jest na pewno jeszcze w wielu sytuacjach, w wielu parafiach taka sytuacja, że te finanse są problemem. Tutaj takim przykładem, takim jawnym myślę, jest to, że stawka za daninę diecezjalną jest przez duchownych ukrywana. Danina diecezjalna to jest taki podatek, można powiedzieć, jaki każda parafia musi przekazać do kurii, czyli umowne niecałe 2 złote od głowy, bez względu na to, czy to ta głowa chodzi do kościoła, czy nie. Jeżeli parafia liczy 10 tysięcy na papierze, mimo tego, że chodzi tylko 2 tysiące, to 2 złote razy 10 tysięcy proboszcz musi przekazać. Myślę, że gdyby podał tę kwotę, że to jest tylko niecałe 2 złote, to myślę, że te wpływy byłyby jeszcze mniejsze. Tymczasem proboszczowie tej kwoty nie podają, mówią tylko, że tę daninę trzeba złożyć. Do tego wykładają kopertę, a wiadomo, że do koperty monety nikt nie włoży, czyli co najmniej te 10 zł musi wpłynąć. Oczywiście proboszczowie mówią, że to na pokrycie tych, którzy nic nie dali i tak dalej. Natomiast to jest taki przykład, gdzie duchowni ukrywają te finanse. Ja byłbym jak najbardziej za tym, żeby takie stawki były. Pytanie teraz, jakie to powinny być stawki? Tu byśmy pewnie znowu do porozumienia nie doszli. Czy 300 zł za ślub w sobotę po południu to jest ta stawka, która można by przyjąć, czy jednak jest za duża, czy wręcz przeciwnie, czy jest za mała? Myślę, że znowu byśmy 2 lata stracili na dyskusję. Natomiast opodatkowanie tak, żeby każdy się, tak jak to w Niemczech, tak, jesteś członkiem kościoła, odprowadzasz określony procent od swoich podatków. Wtedy byśmy się przekonali tak naprawdę, ilu jest gotów oficjalnie wspierać Kościół katolicki w Polsce.
Co dalej z Kościołem, jak myślisz?
Księdzem proboszem, to bym powiedział, że Kościół przetrwał ponad 2000 lat to i tak sobie poradzi. Tak, Kościół przetrwa dzięki właśnie takim ludziom jak ksiądz Radek Rakowski, a nie dzięki takim księżom jak prawicowi publicyści, którzy bratają się z kibolami i odpalają pochodnie i race na Jasnej Górze. Nie dzięki takim duchownym ten Kościół przetrwa. Natomiast musimy się pogodzić. Myślę, że następne pokolenie to już będzie dobrowolna religia, albo ona wróci faktycznie do sali katechetycznych, bo utrzymanie tego przynajmniej w szkołach ponadpodstawowych nie ma już tutaj najmniejszego sensu. Natomiast wtedy pojawi się problem, że tym księżom katechetom będzie trzeba zapłacić. Wtedy by musiał płacić pewnie kuria metropolitalna, bo jeżeli byłaby religia w salkach i znowu by pojawił się problem. Myślę, że do pierwszej Komunii Świętej, czyli do tych dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, to wszystko będzie się toczyć, a później to już jest kwestia czasu, czy ta skala odejść dzieci i młodzieży od religii będzie większa lub mniejsza.
Gorzka rozmowa z malutkim światełkiem nadziei. To była rozmowa dzisiejsza z Tomaszem Cylką, dziennikarzem Gazety Wyborczej, piszącym o problematyce kościelnej na łamach Gazety Wyborczej Poznańskiej i nie tylko. Dziękuję Tomku za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, mówią Rafał Regulski i realizator audycji Ryszard Wojtowicz. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.